Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Zimowy spacer po starym Wrocławiu.
Witam serdecznie w nowym roku 2018. Zima w tym roku wyjątkowo ciepła i bez śniegu. W tak doskonałą pogodę zapraszam ponownie do Wrocławia. Nasz spacer rozpoczniemy od kościoła pod wezwaniem świętej Elżbiety. Położony jest niemal przy rynku, tuż obok kamieniczek Jaś i Małgosia. Kościół położony jest na placu między ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, świętego Mikołaja i świętej Elżbiety. Bazylika pod wezwaniem świętej Elżbiety we Wrocławiu, zwana Farą Elżbietańską lub Kościołem Garnizonowym, to gotycki kościół z wieżą o wysokości ponad 91 metrów przy północno-zachodnim narożniku wrocławskiego rynku. Jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście. W bazylice znajduje się mauzoleum pamięci Wojska Polskiego, Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, ceglano-kamienny w stylu romańskim, powstał prawdopodobnie jeszcze na początku XIII wieku. A w 1253 roku przekazany przez Henryka III krzyżowcom z czerwoną gwiazdą jako kościół klasztorny. 31 marca 1252 roku wymieniono po raz pierwszy parafię świętej Elżbiety, a w listopadzie 1257 roku kościół został konsekrowany już pod imieniem świętej Elżbiety przez biskupa Tomasza I. Aczkolwiek nadal używano równolegle wezwania świętego Wawrzyńca, przeniesionego po 1387 roku na ołtarz główny. Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III powstał od początku XIV wieku w stylu gotyku redukcyjnego. W latach XX XIV wieku wzniesiono zachodnie przęsło naw, a w 1340 roku ukończona była nawa główna. 40 lat później dobudowano kaplicę Najświętszej Marii Panny, a w październiku 1387 roku prezbiterium. Kościół służył jako kościół farny wrocławskiego patrycjatu i wyrażał jego ambicje, konkurując z wielkością z biskupią katedrą świętego Jana. Drugą wojnę światową kościół przetrwał bez większych uszkodzeń. Krótko służył jeszcze polskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, a w listopadzie 1946 roku został jednak ewangelikom odebrany i przez władze komunistyczne przekazany katolickiemu ordynariatowi polowemu, uzyskując status kościoła garnizonowego. 2 lipca 1946 roku pierwszą mszę świętą odprawił w kościele polski ksiądz rzymskokatolicki dziekan Bronisław Nowyk. Kościół służył również jako sala koncertowa, a jego organy wykorzystywano w czasie festiwalu w Wrocławiu Cantas. Bogate wyposażenie kościoła i dużą część oryginalnej substancji budowlanej strawiły jednak trzy pożary. Pierwszy miał miejsce 4 czerwca 1960 roku, gdy od uderzenia piorunem spłonął szczyt wieży i został uszkodzony dach. Dach i wieża zostały odremontowane, lecz 20 września 1975 roku ponownie wieża zapaliła się i wraz z nią otaczającą ją jeszcze drewniane rusztowanie. Całkowicie zniszczone zostały renesansowy hełm, kamieniarka wieży oraz najmniejszy z trzech dzwonów. Dwa pozostałe zerwały się z zawieszenia, lecz przetrwały upadek. Ostatni, najpoważniejszy w skutkach pożar 9 czerwca 1976 roku spowodował prawie całkowite zniszczenie drewnianego wyposażenia kościoła. Spłonęły organy, więźba dachowa, zawaliły się częściowo żebra sklepienia nawy głównej, a inne sklepienia popękały. Pękła również południowa ściana nawy głównej i odchyliła się od pionu. Odbudowy podjęto się dopiero w 1981 roku. Przez całe lata 80. postępowała ona bardzo powoli. Wnętrzu przywrócono formy zbliżone do gotyckich. Jest piękna dwupoziomowa kaplica Smedina o pierwotnym wezwaniu Trójcy Świętej i Marii Panny. Została dobudowana w drugiej połowie XIV wieku do północnej elewacji bazyliki w pierwszym przęśle korpusu. Wzmiankowana po raz pierwszy pod koniec XIV wieku jako fundacja rajcy miejskiego Matiasa Schmedina. W 1766 roku umieszczono w niej bibliotekę podarowaną przez pastora kościoła Joachima Burga, a od końca XIX wieku kaplica pozostała pusta. W 2004 roku na górnym poziomie kaplicy dokonano odkrycia doskonale zachowanych barwnych polichromii o dużej wartości historycznej i artystycznej. Nowoczesna w swej formie kaplica została ufundowana współcześnie przez radnych miasta Wrocławia z piękną kutą kratą wykonaną przez artystę kowala Ryszarda Mazura, którego dzieła można oglądać w wielu miejscach we Wrocławiu. Odnowione wnętrze bazyliki prezentuje się znakomicie, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Zrekonstruowana wieża ma wysokość ponad 91 metrów. Kościół oraz taras widokowy na wieży zostały otwarte dla wiernych i zwiedzających w maju 1997 roku. Na taras widokowy, znajdujący się na wysokości około 75 metrów, prowadzi ponad 300 schodków. Widoki z wieży są szerokie i dalekie. Od położonego u stóp wieży wrocławskiego rynku, aż po najwyższy szczyt Sudetów Śnieżkę. 31 maja 1997 roku Jan Paweł II dokonał poświęcenia kościoła, a 6 lat później nadał mu status bazyliki mniejszej. W uroczystości poświęcenia kościoła zgromadziła się niemal cała ówczesna polska generalicja Wojska Polskiego. Jak twierdzą wtajemniczeni, rzadko można zobaczyć tylu generałów w jednym miejscu. Stare miasto we Wrocławiu zachowało swój urok i spacer wąskimi uliczkami daje niezapomniane wrażenia. W czasie spaceru po Starówce uważajmy na wrocławskie krasnale. Są niemal wszędzie, a w mieście jest ich ponad 300. Możemy niespodziewanie znaleźć je na każdym kroku. W zasadzie z rynku możemy iść w każdą stronę, ale my kierujemy się w kierunku północnym, w ulicę Więzienną. Przechodzimy obok starego więzienia, dochodzimy do Placu Uniwersyteckiego. Szacowny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego jest przed nami. Uniwersytet Wrocławski, jeden z 18 państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, kształcący w kierunkach humanistycznych i ścisłych. Zgoda na utworzenie jezuickiej uczelni Akademii Leopoldyńskiej, budowę nowego gmachu oraz pierwsze środki finansowe pochodziły od cesarza Leopolda I, a dalsza budowa finansowana była przez jego następców. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a w 1945 roku przekształcony w Polski Uniwersytet. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661 roku. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 32 tysiące studentów. Kształci studentów na 46 podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane. W XVII wieku pod upadający zamek piastowski cesarz Leopold I Habsburg przekazał w użytkowanie zakonowi jezuitów, którzy na jego terenie założyli kościół i szkołę na poziomie wyższym. Zamek otrzymany na własność w 1670 roku szybko okazał się zbyt mały na potrzeby szkoły. W związku z tym zamek wyburzono, a w jego miejsce na przełomie lat 20. i 30. XVIII wieku powstał nowy gmach w stylu barokowym. Wojny śląskie przerwały jednak budowę jego wschodniego skrzydła. W czasie I wojny światowej założenie w budynku lazaretu spowodowało zniszczenia, które były usuwane dopiero w latach 20. XX wieku, a nawet i później. Końcowe miesiące II wojny światowej spowodowały poważne zniszczenia gmachu w wielu miejscach, szczególnie w części środkowej. W maju 1945 roku grupa polskich naukowców przejęła główny gmach w stanie ogólnej dewastacji. Przystąpiono do odbudowy budynków i już w listopadzie 1945 roku odbył się w nim pierwszy wykład. W gmachu głównym możemy zwiedzić reprezentacyjną barokową aulę Leopoldina, zwaną również aulą leopoldyńską. Aula, pomyślana jako główne reprezentacyjne pomieszczenie nowo wznoszonego gmachu w latach 1728-32. Nazwy nadano na cześć fundatora uniwersytetu, cesarza rzymskiego Leopolda I. Bardzo bogate dekoracje stiukowe wykonał bawarski artysta Franz Mangold, a rzeźby drewniane Krzysztof Holland. Lekko trapezowate wejście podzielone jest na podium i audytorium. Nad wejściem umieszczono emporę muzyczną. W centrum podium grupa rzeźbiarska z Leopoldem I na tronie. Obok znajdują się personifikacje, roztropność, starzec z lustrem i zapobiegliwość, kobieta z ulem. Poniżej cesarza odrzucone przez niego alegorie z wady, kobieta z włosami w nieładzie, i głupoty, młodzieniec z oślimi uszami. Po obu stronach podium, pod kolumnami, rozmieszczone są posągi synów cesarza, Józefa I oraz Karola VI. Przed nimi stale i loże kanclerza i rektora, na stropie fresk z poświęceniem uczelni Matce Boskiej. Nad audytorium wielki, alegoryczny fresk ilustruje apoteozę mądrości Bożej, źródła wszelkiej wiedzy, oraz personifikacje ówczesnych nauk i sztuk. Na ścianie wisi 16 portretów osób zasłużonych dla zakonu jezuitów oraz w pierwszych etapach budowy i działania uczelni. 8 z tych portretów skradziono niedawno, w 1999 roku. Odzyskano tylko 2, a resztę zastąpiono kopiami powstałymi po kradzieży. Przy ścianach stoją loże profesorskie. Niezwykle bogaty jest portal wyjściowy do auli z bogato rzeźbionymi drzwiami. Empora muzyczna, ozdobiona stiukową balustradą z popiersiem i herbem ówczesnego dyrektora zarządu zwierzchniego Jana Antoniego Szafgocza oraz stropowym freskiem z alegorią Silezji Śląska siedzącej na tronie w otoczeniu Odry i Wrocławia. Podłoga sali wyłożona jest marmurowymi płytami. Aula Leopoldina w czasie kolejnych wojen i oblężeń miasta nie poniosła istotnych strat. jest obecnie wykorzystywana głównie jako część Muzeum Uniwersyteckiego, a także jako miejsce obchodzenia głównych uroczystości uczelni. Po zwiedzeniu auli kierujemy się do Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanej również Wieżą Astronomiczną ze względu na dawniej umieszczone w niej obserwatorium astronomiczne. Jest to jedna z trzech planowanych wież, która doczekała się realizacji w czasie budowy gmachu głównego uniwersytetu. Wkrótce po utworzeniu Akademii Jezuickiej jezuita Jungwitz otworzył na wieży obserwatorium astronomiczne, w którym oprócz obserwacji astronomicznych prowadził także obserwacje meteorologiczne. W XIX wieku badania te rozszerzono o obserwacje komet, a w 1800 roku obserwatorium zwiedzał, a później to opisał to w swoich wspomnieniach, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams. Na początku XX wieku obserwatorium zamknięto, głównie z powodu znacznego zadymienia i naświetlenia powietrza nad miastem, co utrudniało badania nocne. W czasie II wojny w 1945 roku latarnia i dach wieży uległy zniszczeniu. Obecnie Wieża Matematyczna wchodzi w skład Muzeum Uniwersyteckiego i jest popularnym punktem turystycznym ze względu na dobrą panoramę z tarasu. Tuż obok Uniwersytetu, przy Placu Uniwersyteckim, jest kościół imienia Jezus. Obecnie kościół uniwersytecki to kościół barokowy, wzniesiony przez jezuitów pod koniec XVII wieku, niemal równocześnie z Uniwersytetem Wrocławskim. Świątynia ma jeden z najbogatszych we Wrocławiu wystrojów barokowych. Jest to typowa dla architektury jezuickiej świątynia jednonawowa z dwoma rzędami kaplic bocznych, pod którymi znajdują się empory otwarte ku nawie. Długość kościoła to ponad 53 metry, a szerokość ponad 26. Wysokość nawy głównej to 23 metry. Dość nietypowy jest fakt, że świątynia posiada dwie sygnaturki. Malutką z 1700 roku na wschodnim szczycie kościoła i większą pochodzącą z 1727 roku. Kościół wzniesiony został w miejscu południowego skrzydła dawnego zamku cesarskiego. Z wyburzonego zamku zachowano jednopiętrowy budynek renesansowy, który wykorzystano jako zachrystię. Przetrwały renesansowe portale okienne i drzwiowe. W latach XX XVIII wieku trwały prace nad rzeźbiarskim wystrojem kościoła prowadzone pod kierunkiem Krzysztofa Tausza. Wykonano sztukaterię, pilarsy, gzymsy, ambonę, rzeźby, a także zachowano częściowo do dziś ławki, konfesjonały, kandelabry i świeczniki. Monumentalny ołtarz główny, wykończony w 1726 roku, zaprojektował ten sam artysta. On też namalował obraz ołtarzowy przedstawiający obrzezanie Jezusa. Autorstwa Tausza jest również ołtarz Męki Pańskiej w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Rzeźby ambony oraz część rzeźb świętych przy wejściu do prezbiterium są dziełem znanego śląskiego rzeźbiarza Magnolta. Reszta wspomnianych rzeźb jest dziełem innego słynnego rzeźbiarza Schweitza, który jest też autorem dwóch bogato zdobionych konfesjonałów. W kwietniu 1945 roku trafiły do niego najcenniejsze zabytki sztuki sakralnej z innych wrocławskich kościołów. Z obleżenia Festung Breslau w 1945 roku kościół wyszedł z około 10% zniszczeniami. Po wojnie, po dokonaniu wstępnych prac zabezpieczających, przekazano go na potrzeby duszpasterstwa akademickiego. Bardzo ważną instytucją Wrocławia jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Ossolineum, Polski Instytut Naukowy i Kulturalny, jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury Polski, o czym decydują przede wszystkim bogate zbiory biblioteczne, obejmujące ważne dla kultury polskiej starodruki, między innymi De Revolutionibus Mikołaja Kopernika z 1543 roku, czy pieśni Jana Kochanowskiego z 1586 roku i rękopisy, między innymi rękopis pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Źródłem utrzymania zakładu były pierwotnie dochody z majątków ziemskich fundatora Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, zarządzanych przez dożywotnich kuratorów, a jego siedziba znajdowała się we Lwowie. Po wysiedleniu Polaków z Lwowa i odłączeniu miasta od Polski w 1945 roku Ossolineum zostało przeniesione do Wrocławia, gdzie znajduje się do dziś. Obecnie kontynuuje swoją misję jako Fundacja Narodowa, ustanowiona ustawą o Fundacji Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Z mocy ustawy patronat nad zakładem objął prezydent Rzeczypospolitej, a bezpośredni nadzór pełni Rada Kuratorów składająca się z 13 osób. Celem fundacji jest utrzymanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, ich opracowywanie i upowszechnianie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, a także działalność wydawnicza. Zakład jest między innymi wydawcą serii Biblioteka Narodowa. W skład zakładu wchodzi Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum Pana Tadeusza oraz wydawnictwo Ossolineum. Z Placu Uniwersyteckiego to już tylko kilka kroków do Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu, które mieści się w kościele świętej Klary i świętej Jadwigi przy Placu Nankiera, w szkole katolickiej sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w dawnej nawie głównej kościoła. Plac Nankiera miał kiedyś kształt wyspy książęcej, a kościół powstał w 1260 roku z inicjatywy żony Henryka Pobożnego. W 1701 roku obiekt otrzymał barokowy wygląd, a w czasie II wojny światowej obrócił się w ruinę. Spośród kilku śląskich władców z dynastii Piastów, a później pochodzące z niej przeorysze Klarysek, pochowano w kaplicy świętej Jadwigi. Później, począwszy od 1700 roku, przenoszono kilkakrotnie znajdujące się w czasie remontów płyty nagrobne oraz szczątki w różne miejsca w kościele. W 1857 roku szczątki księżnej Anny wyjęto z resztek trumny i umieszczono w szklanym sarkofagu, a w 1874 roku na nowo wbudowano w posadzkę płyty trzech książąt, zaś w końcówce XIX wieku, nie zważając na nie, pokryto je nową posadzką. Zostały one odkryte ponownie po II wojnie światowej. Zniszczoną w czasie wojny główną nawę kościoła zdecydowano się przekształcić w mauzoleum, budując w latach 1968-70 nowy strop na wysokości pierwotnych gotyckich sklepień. Obecnie w mauzoleum znajdują się płyty nagrobne Henryka III Białego, Henryka V Grubego i Henryka VI Dobrego, ostatniego z wrocławskich książąt, a także kilkunastu książęcych córek, w większości opatek klasztoru oraz księżnej Anny, która sprowadziła w 1257 roku do Wrocławia zakon świętej Klary. W filarze między kaplicą a kościołem mieści się rzecz najcenniejsza, czyli urna z sercem ostatniej z Piastów, z księżniczki Karoliny, zmarłej w 1707 roku. Dynastia Piastów to nie tylko pierwsi królowie Polski jak Mieszko, Bolesław Chrobry czy Kazimierz Wielki. Po rozpadzie dzielnicowym Piastowie to również liczni władcy zarządzający także na Śląsku i to na ziemiach Dolnego Śląska owa dynastia panowała i żyła najdłużej. Przez 4 wieki Piastowie rządzili Polską oraz epizodycznie Czechami. Po rozbiciu dzielnicowym Polska została podzielona na księstwa, a każde z nich posiadało własnego władcę. Ziemię zjednoczył dopiero Władysław Okietek. Ostatnim panującym Piastem był książę Brzegu, Wołowa i Legnicy Jerzy Wilhelm, a ostatnią żyjącą Piastówną jego siostra, księżniczka Karolina, która w 1707 roku zmarła we Wrocławiu, o której już trochę wcześniej mówiłem. W czasie rozbicia dzielnicowego powstało wiele dzielnic, m.in. Królestwo Śląskie, które wraz z rozwojem linii rodowej dzieliło się na kolejne księstwa, m.in. opolskie, wrocławskie, legnickie, świdnickie, jaworskie i inne. Władcami księstwa wrocławskiego byli m.in. Władysław Wygnaniec, Bolesław Kędzierzawy, Henryk I Brodaty, Henryk II Pobożny oraz Henryk VI Dobry. Ślady po dynastii Piastów rozrzucone są też w innych miejscach Wrocławia i okolic, na przykład w klasztorze w Trzebnicy, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w katedrze grekokatolickiej we Wrocławiu, a także jedyny zachowany we Wrocławiu obiekt mieszkalny władających Piastów, czyli zamek w Leśnicy. Przechodzimy obok katedry grekokatolickiej pod wezwaniem świętego Wincentego i świętego Jakuba. Kościół został ufundowany przez Henryka Pobożnego wraz z klasztorem raz prowadzonych z Pragi franciszkanów około 1240 roku. Kościół początkowo pod wezwaniem świętego Jakuba był w stylu romańskim. Jeszcze w trakcie budowy jego krypta stała się miejscem pochówku fundatora, który zginął w 1245 roku w bitwie z Mongołami pod Legnicą. W kościele tym, wzmiankowanym już w 1254 roku jako ukończony, ogłoszono przywilej lokacyjny nowego miasta na prawie magdeburskim, umożliwiający dalszy rozwój Wrocławia. Kościół ten był trójnawową halą i posiadał jedno lub dwuprzęsłowe prezbiterium. W wiekach XIV i XV, poddany poważnej rozbudowie i przebudowie, która z braku środków ciągnęła się bardzo długo i z przerwami. W tym czasie powstała nawa główna kościoła o długości ponad 77 metrów i wysokości 23 metry w przeważającym do dziś stylu gotyckim. Czworobok klasztorny przylega do kościoła od północy, co jest nietypowe dla tej części Europy. W ostatnich dniach II wojny światowej kościół uległ ciężkim zniszczeniom, m.in. zawaliła się wieża, a wraz z nią część ściany bocznej i sklepienia. Zachowane w dobrym stanie stale przeniesiono do chóru katedry. Odbudowę kościoła, latarni i hełm wieży ukończono dopiero w latach 80. Kościół przez jakiś czas służył jako tymczasowy kościół garnizonowy w zastępstwie odbudowywanego po pożarze kościoła świętej Elżbiety. W 1997 roku papież Jan Paweł II i kardynał Henryk Gulbinowicz przekazali świątynię kościołowi grekokatolickiemu jako siedzibę eparchii wrocławsko-gdańskiej, a w latach 1997-1999 ostatecznie ukończono renowację, m.in. przełożono dach. Parafia grekokatolicka we Wrocławiu istnieje od 1956 roku. Przy kościele warto zwiedzić kaplicę Hochberga zbudowaną w latach 20. XVIII wieku. Zleceniodawcą budowy był hrabia Ferdynand Hochberg, opat klasztoru Norbertanów, który postanowił przygotować w niej miejsce swojego pochówku. W 1725 roku pod kopułą namalowano freski ze scenami życia Matki Boskiej. We wnętrzu umieszczono rzeźby dłuta Jana Jerzego Urbańskiego, kamienne ozdoby z warsztatu Jana Karingera i między innymi kratę uznaną dziś za dzieło sztuki Kowalskiej. W ołtarzu umieszczono XV-wieczną pietę, zaś zewnątrz rzeźby Matki Boskiej, Świętej Barbary i Świętego Jana Nepomucena. Kaplica została poważnie zniszczona w czasie bombardowań w 1945 roku. Szczególnie ucierpiało wnętrze kaplicy, które całkowicie straciło swoje wyposażenie poprzez częściowe zarwanie i spękanie sklepienia i konstrukcji kopuły, z której odpadła większość pokrytych freskami tynków. Zapadło się również sklepienie krypty znajdującej się pod kaplicą. Zniszczeniu uległo ponad 90% powierzchni fresków oraz większość dekoracji ściennych. W latach 2000-2013 dokonano za kwotę prawie 10 milionów złotych rekonstrukcji wystroju wnętrza, przywracając sztukaterię oraz polichromię na sklepieniach. Pieta nad ołtarzem jest dokładną kopią oryginału będącego w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ołtarz został złożony z 1300 fragmentów, które zostały odnalezione w gruzie wypełniającym wnętrze. Dziś kończymy tą ciekawą wycieczkę, a w zasadzie spacer po starym Wrocławiu w niemal wiosennej pogodzie. Za miesiąc będziemy dalej wędrować i spacerować. Już dziś zapraszam Państwa na następny spacer.